Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mi przypadł udział powiedzieć parę słów, podzielić się z Wami pewnymi przemyśleniami, które ostatnio w moim życiu są. I dzisiejszy temat, który chciałbym poruszyć, będzie temat związany troszeczkę z tym, co mówiłem kilka miesięcy wcześniej. A mówiłem na temat, żeby powstać i walczyć. A dzisiaj chciałbym troszeczkę kontynuować ten temat i powiedzieć, że wypowiadam wojnę. Co to znaczy ten temat? Chciałbym nawiązać troszeczkę do tego, co mówiłem, czyli wcześniejsze moje kazanie było na temat tego, żeby wyjść, powiedzmy, stanąć w taki sposób, aby cokolwiek się dzieje w naszym życiu, żeby przeciwstawić się temu. Na początku mówiłem też o tym, żeby pewne rzeczy rozprawić w swoim umyśle, ponieważ musimy pewne rzeczy poukładać sobie, żeby móc dalej działać. Też wspominałem o tym, że pewne myśli, które się pojawiają w naszej głowie, czasami nas zniewalają i dzięki Słowu Bożemu, które możemy czytać, dowiadujemy się, że takie myśli możemy brać w niewolę w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, po to, żeby one nas nie obciążały psychicznie. Więc kwestia taka podsumowująca, poprzednie szkolenie to było to, kazanie to było to, że chciałem przekazać taką rzecz, że każdy z nas powinien w sobie pobudzić takiego wojownika do tego, żeby stanąć w pewnych ramach, żeby przeciwdziałać przeciwnościom, które się pojawiają, ponieważ, tak jak wspominałem, nie walczymy z krwią i ciałem, ale ze zwierzchnościami. Dlatego dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat z tego względu, że wcześniejsza moja wypowiedź była skierowana do tego, żeby coś zacząć robić. Teraz chciałbym, żebyście odebrali to, co chciałbym powiedzieć, jako coś, co uświadomimy sobie i będziemy stali frontem do tego. Nie tylko biernie przyglądali się i coś działali, ale mieli inicjatywę do tego, żeby przeciwdziałać temu złu, które jest wokół nas. I skupię się dzisiaj przede wszystkim na takich 5 krokach, które przede wszystkim także kieruję to do siebie, żeby też mieć to jakby to na uwadze, że w tych krokach możemy wykonać pewne czynności, które mogą nam pomóc przede wszystkim wypowiadać wojnę temu, co się dzieje w naszym życiu, ponieważ będę się skupiał na tym, co się dzieje wokół mnie, czy wy ewentualnie, jeżeli słuchacie, co się dzieje wokół was. I na początku pewien nauczyciel biblijny, Warren Wiersbe, powiedział taką pewną rzecz. Powiedział, że życie chrześcijanina to nie plac zabaw, to pole walki i musimy stale mieć się na baczności. Co to oznacza? Oznacza to, że bez względu na to, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy w stanie wojny, jak się okazuje. Że każdy z nas, kto oddał swoje życie Bogu, kto się nawrócił, kto został odrodzony w duchu, okazuje się, że w tym momencie cały świat duchowy koncentruje się na tej właśnie osobie po to, żeby tą osobę w jakiś sposób zamknąć, żeby nie mogła działać, żeby ją w jakiś sposób może nawet i usidlić, spowodować, żeby po prostu się nie chciało. I pierwszym krokiem, jakim ważne jest to, żeby sobie uświadomić to, że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, że pewne przeciwności, które się pojawiają, pewne czasami odczuwamy jakieś ataki ze strony nawet tej duchowej, nie tylko tej, którą jesteśmy w stanie widzieć dookoła nas, ale też ze strony duchowej. okazuje się, że musimy sobie uświadomić, że jesteśmy na wojnie. Że to jest coś, co w naszej głowie musi być, że to nie jest, tak jak Warren powiedział, tak, że to nie jest plac zabaw, że to jest sielanka, że tutaj będziemy mieli bardzo fajny czas. To się okazuje, że jednak musimy stanąć do walki. Musimy sobie poukładać w głowie to, że faktycznie to, co się dzieje dookoła mnie, jest tym, że albo atakuje mnie bezpośrednio, albo atakuje moją rodzinę. Więc musimy sobie uświadomić, że jesteśmy na wojnie. Możemy też porównać taką sytuację w wojsku. Czasami zdarzało się, że ludzie, którzy byli powołani do wojny, byli to ludzie, którzy naprawdę chcieli walczyć o swój kraj. Mieli taką wewnętrzną pasję do tego, żeby faktycznie stanąć w obronie wartości. Ale byli też ludzie na tej samej wojnie, którzy zostali jakby zmuszeni do tego, żeby iść i walczyć. I teraz jest pytanie do nas. Czy my jesteśmy zmuszeni do tego, żeby iść walczyć? Czy my chcemy walczyć? Tutaj musimy sobie odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Czy chcemy walczyć? Jeżeli sobie uświadomimy, że jesteśmy w stanie wojny, że to nas dotyka, to powinniśmy przejąć inicjatywę, że my pierwsi powinniśmy wyjść i walczyć z tym, co się dzieje wokół nas, wokół mojego, że tak powiem, ja, tak? Czyli jeżeli mam złe myśli o sobie, to powinienem wychodzić i walczyć, żeby jednak czytać Słowo Boże i widzieć, że Bóg mówi całkiem coś innego, niż ja sobie wyobrażam. I to jest właśnie ta walka, gdzie musimy przejmować inicjatywę do tego, żeby stać jako pierwsi i rozpoznawać, co nas atakuje, gdzie jesteśmy słabi i gdzie możemy przejmować inicjatywę do tego, żeby bronić. Często na meczach koszykówki krzyczy się defense, tak? Czyli do ataku, żeby nie tylko się bronić, bo najlepszą obroną jest, jak to się mówi, atak. Czyli wyjść pierwszym do tego, żeby zanim cokolwiek się wydarzy, czy będziemy jakby skutki tego sprzątać, to żeby już właśnie wyjść jako pierwsi do tego, żeby przejmować tę inicjatywę. I chciałbym tutaj przytoczyć werset z Biblii. Będzie to list do Rzymian, w siódmym rozdziale. Wersety to będą od 18 do 20. Ja tutaj będę czytał z tłumaczenia Słowo Życia. Przekonując się więc, że nie mieszka we mnie to... Przekonując więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. I to jest właśnie fragment, który właśnie też nam może pokazać, że musimy stanąć i walczyć i wypowiadać walkę temu, co się właśnie w naszym ciele dzieje. Jeżeli widzimy jakąś w nas słabość, widzimy jakiś grzech, który Bogu się może nie podobać, to właśnie stańmy i walczmy właśnie, żeby tego grzechu nie było w nas. Te rozterki przede wszystkim powodują właśnie, że to w naszej głowie, w naszych myślach wszystko musi się jednak poukładać. I często zdarza się, że nasza natura jest tak skonstruowana, że często utrudniamy sobie życie, że próbujemy się usprawiedliwiać, że jeżeli widzimy pewną rzecz, czytamy Słowo Boże i jak lampa rentgenowska prześwietla nas Słowo Boże i okazuje się, że mamy jakiś problem, to często Ja widzę to często w swoim życiu, że próbuję to w jakiś sposób troszeczkę zminimalizować, trochę tak powiedzieć, że to nie do końca tak jest, bo to z jednego czy z drugiego wypływa i tak dalej. I to sprawia właśnie, że musimy przede wszystkim zwrócić na to uwagę, że pewne rzeczy w naszym życiu się dzieją i my musimy przejmować inicjatywę. I tak jak wspomniałem, pierwszą rzeczą jest to, żeby sobie to uświadomić, że może w nas być coś niedobrego jeszcze, co Bogu się może nie podobać i musimy stanąć i wypowiedzieć temu wojnę, żeby się po prostu z naszego życia to pozbyć i z tym się rozprawić. I często ten samosabotaż, ponieważ często sabotażujemy się sami, ponieważ właśnie kiedy mówimy, troszeczkę można powiedzieć, tak rozwadniamy to, co czytamy, nie bierzemy tego trochę tak, że to nie o mnie chodziło, albo że to nie do końca mnie dotyczy, oszukujemy się przede wszystkim sami siebie oszukujemy. I to jest jedną z rzeczy, którą też sobie trzeba uświadomić, że jeżeli siebie oszukujemy, to też powodujemy, że jest w nas nieprawda. I musimy też na to zwracać uwagę, że nie powinniśmy się oszukiwać, tylko stanąć przed naszym Bogiem w prostocie i w szczerości powiedzieć, że mam z tym i czy z innym rzeczą problem. To nie chodzi o to, żeby się usunąć w cień. To nie chodzi o to, żeby zejść ze sceny. Właśnie chodzi o to, żeby stać na tej scenie i walczyć. Walczyć z naszymi przeciwnościami. Wydaje mi się, że każdy z nas chce w swoim życiu odnosić zwycięstwo. Że nikt nie chce odnosić porażek za porażką, tylko chcemy ciągle odnosić zwycięstwo. Dlatego te małe kroki, które możemy czynić, właśnie uświadamiając sobie pewną rzecz w naszym życiu, która może Bogu się nie podobać, może być takim małym krokiem do tego, żeby co i rusz sprawdzać się i oczyszczać swoje ciało właśnie z tego, co czytaliśmy wcześniej, że może w nim być gdzieś grzech, ponieważ nie czynię dobro, ale zło, które jest we mnie. Więc często poprzez usprawiedliwianie się, albo nawet nie tylko usprawiedliwianie się, często też stosowanie pewnych środków zaradczych, bo też czasami tak się zdarza, że zamiast rozpoznać to i stanąć do walki, to czasami uciekamy, wycofujemy się i stosujemy środki zaradcze w postaci czego możemy stosować. Możemy po prostu korzystać z tego, co nam świat oferuje. Portale społecznościowe, tak? Możemy zamiast rozprawiać się, możemy odłożyć to na później i wejść, żeby sobie trochę, że tak powiem, humor poprawić i zacząć czytać różne artykuły, tak, przeglądać prasę, wiadomości, za chwilę kolejne rzeczy i to się zaczyna oddalać, zamiast stanąć w prawdzie i tu i teraz od razu walczyć o to i wypowiadać temu wojnę. Bo często mamy problem z tym, że nie chcemy się skazywać na ciężką charówkę, a nie poświęcać także czasu na to, żeby walczyć ze swoimi przeciwnościami. Bo często ponosiliśmy porażki wcześniej. Dlatego często się zniechęcamy tym i dlatego nie chcemy często działać. Dlatego świat na pewno wypełni tą pustkę i ten czas, który moglibyśmy poświęcić innymi rzeczami. I prawdziwa wolność, jeżeli chcemy być uwolnieni od pewnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, to jest stanie w prawdzie, czyli wykonanie tego pierwszego kroku, uświadomienie sobie, że jesteśmy na wojnie, że to jest złe i wypowiedzenie temu właśnie tej słabości, temu problemowi, z którym się borykam, wypowiadam ci wojnę. I to jest właśnie ten pierwszy krok, który powinniśmy uczynić. Zobaczmy też, co Słowo Boże na ten temat mówi. Możemy przeczytać w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, od 12 do 14. Takie słowa. To też będzie tłumaczenie ze słowa życia. Niech więc grzech nie panuje już nad wami, nad waszym doczesnym ciałem. Nie poddawajcie się grzesznym pragnieniom. Nie czyńcie z żadnej części ciała narzędzi grzechu, lecz całkowicie powierzcie się Bogu. Byliście martwi, a ożyliście, a więc niech całe wasze ciało będzie teraz narzędziem działania Boga. Grzech nie musi być już dłużej waszym władcą, gdyż nie podlegacie przepisom prawa Mojżesza, lecz łasce Bożej. I tutaj mamy właśnie też fragment, że powinniśmy całkowicie zaufać, kiedy staniemy w prawdzie, powinniśmy całkowicie zaufać to, co Bóg mówi o naszym życiu. Że to jest właśnie prawda, którą powinniśmy przyjąć do naszego serca i teraz, znając tą prawdę, możemy stwierdzić, że tak, to jest złe, to nie powinno być w moim życiu i chciałbym się z tym jakby rozprawić. I tutaj też jest informacja o tym, że powinniśmy korzystać z tej Bożej łaski, która daje nam właśnie tą możliwość pokonywania tego, co jest w naszym życiu. I także w 2 Koryntian, w 10 rozdziale, w wersetach od 4 do 5, to tak samo jest tłumaczenie słowa życia. Narzędzia, których używamy w naszej walce, nie są ludzkie, ale pochodzą od Boga. Mają one moc potrzebną do burzenia duchowych twierdz i pokonywania tego, co utrudnia ludziom poznawanie Boga. Dzięki tej mocy nawet dawniejsi przeciwnicy dobrej nowiny poddają się Chrystusowi. Narzędzia, których używamy do naszej walki, nie są naszymi narzędziami. To Pan Bóg nas wyposaża w to wszystko, bo Pan Bóg nas bardzo dobrze zna i wie, czego potrzebujemy. Tylko my musimy sobie to, po pierwsze, w pierwszym kroku uświadomić, czego potrzebujemy i z czym mamy właśnie problem. Krok drugi, czyli pierwszy krok to był ten krok świadomości naszej. Krok drugi. Nazwałem go sekret miernego życia. Co robić, żeby miernie żyć? U źródła naszej takich właśnie często niedziałania są różnego typu maski, które często psychologowie uważają, że ludzie zakładają właśnie po to, żeby coś ukryć. Że nie stają w prawdzie, nie przyznają się do pewnych rzeczy, no bo często to jest trudne, zakładamy maskę i wszystko jest ok. Ale w środku jesteśmy totalnie rozdarci. I zamiast właśnie walczyć z tym kłamstwem, właśnie zamiast przeciwdziałać, ściągać tą maskę i stanąć właśnie w prawdzie, to często właśnie ukrywamy, ponieważ czujemy się niepewni. I właśnie ta niepewność, którą jest w naszym życiu i ona jest często pielęgnowana albo stawiana na takim pierestale, że nie jestem godny, że nie jestem nic wart, że mam taką samoocenę bardzo niską, to właśnie powoduje i to jest właśnie ten sekret tego właśnie miernego życia, że ograbiamy się sami z siebie, tych właśnie rzeczy, które nam Pan Bóg włożył do naszego serca. Że nie potrafię, nie umiem, nie chce mi się. To jest właśnie ten punkt, w którym nasze życie właśnie jest bardzo mizerne i mierne. Bo się ograbiamy. Możemy się przyjrzeć temu, co Biblia także mówi o takim życiu. Jest taka historia, która już nieraz padała z tego miejsca, z mównicy. Jest to życie Gedeona. Pamiętacie tą historię? Gedeon, człowiek, który miał bardzo niską samoocenę, który zamiast młócić zboże tam, gdzie wszyscy to robią, czyli na górze, gdzie wieje wiatr, żeby ta młócka była odpowiednia, gdzie on to robił? On robił to po prostu w winnicy. Czy tam wieje wiatr, żeby to ziarno, te plewy odwiać, przewiać, oczyścić? Nie. Schował się, ponieważ co się wydarzyło w tym czasie? Po prostu Izraelici byli gnębieni przez naród, Midianczyków. I to spowodowało, że człowiek, który był bardzo mało ufał sobie, można powiedzieć, był bardzo osobą, która nie miała wysokiego mniemania o sobie, właśnie muciła to zboże właśnie w winnicy. I co się wtedy stało? Przyszedł anioł pański. I co on powiedział? On powiedział takie ciekawe słowa. Powiedział przede wszystkim wojowniku do niego. Jak człowiek, który muci zboże, schowany gdzieś tam, ukryty, i ktoś do niego mówi takie słowa? Jak może się poczuć taka osoba? Że to może być nieprawdą, że to nie jest do końca szczere, tylko może ktoś tak, żeby do niego zagadać, powiedział mu i tak dalej. Ale Bóg mu to potwierdził, że będzie wielkim wojownikiem i wybawi naród. Że będzie sędzią, który właśnie spowoduje zwycięstwo. I dalej Gedeon nie był do końca pewny, bo co jeszcze zrobił? Jeszcze sprawdzał, czy faktycznie ma to dalej robić. Wziął runo i sprawdził, czy będzie rosa na tym runie, mimo że rosy dookoła na zielonej trawie nie było. I co dalej zrobił? Jeszcze raz sprawdził, żeby się przekonać, czy faktycznie te słowa, które anioł pański do niego powiedział, czy są naprawdę prawdziwe. I na odwrót była sytuacja. Wszędzie była rosa, a runo było suche. Wyciągnijmy taką lekcję właśnie z tego. Lekcję, która zanim pójdą właśnie w ruch nasze bitwa o nasz umysł, lekarstwem na brak niepewności jest zrozumienie, kim naprawdę jesteśmy, zrozumienie naszej tożsamości w Bogu. Odrzućmy kłamstwo, które sobie często ja sobie mówiłem, że jestem nic nie warty, że nie dam rady, że mi się to nie uda. Kiedy odrzucę takie słowa, a spojrzę na Biblię, co ona mówi o mnie, kim jestem, to nabiera całkiem innego znaczenia. Nie należy wierzyć, kim nie jesteśmy. Należy wierzyć, kim jesteśmy w Chrystusie. Nie ufajmy temu, kim nie jesteśmy, bo często nasze wyobrażenia są bardzo różne. Możemy sobie wyobrażać, co robimy w naszym głowie, kim jesteśmy w naszej głowie, a co życie pokazuje? Całkiem coś innego. Dlatego nie myślmy o tym, kim nie jesteśmy, tylko myślmy o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, co Słowo Boże mówi. Słowo Boże mówi, że jesteśmy umiłowani przez naszego Boga. Jesteśmy umiłowani przez naszego Boga. Powtórzę to jeszcze raz. Jesteśmy umiłowani przez naszego Boga. Ktoś może powiedzieć, nie czuję się wojownikiem. A ja mówię ci, jesteś wojownikiem. Wojownikiem modlitwy. Bo ci się nie podoba to, że się ktoś nie modli. A ty chcesz się modlić i walczysz o to i wypowiadasz temu wojnę i przeciwdziałasz i modlisz się. Jesteś wojownikiem sprawiedliwości. Brzydzisz się niesprawiedliwością. Jesteś wojownikiem czynienia dobra innym ludziom, gościnności, okazywania sobie wzajemnie szacunku. Zobaczcie, każdy z nas o coś walczy. Każdy z nas w swoim życiu o coś walczy, bo ma jakieś wartości i chce walczyć, bo chce, żeby to się zmieniało. Każdy z nas jest wojownikiem, okazuje się. Amen. Więc wzmocnijmy naszą pewność siebie przez zrozumienie naszej tożsamości w Chrystusie. Kim my jesteśmy? Zobaczcie, Psalm 139, werset 14. Co mówi? Wysławiam Cię, bo zostałem stworzony w sposób nadzwyczajny i cudowny. Przedziwne są Twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. Właśnie takie wersety powinny nas motywować do tego, kim my jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy w przedziwny, zadziwiający sposób i cudownie stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I to powinno nam przyświecać, że jestem kimś wartym w Chrystusie, że Chrystus mnie kocha bez ograniczeń. Nie patrzy na moje wady i mówi, o tutaj słabo, tutaj trochę mogłoby być lepiej i tak dalej. Nie, patrzy, że jesteś moim stworzeniem, jesteś cudownie Cię stworzyłem i jesteś tego wart. Krok trzeci. Czyli mieliśmy już dwa kroki. Pierwszy, żeby uświadomić sobie, że jest wojna i musimy stanąć do walki. Drugi krok to był to, żeby mieć to poczucie pewności i nie okłamywać siebie. A trzeci krok nazwałem, skoro tak mówisz, to tak powinno być. I ten krok trzeci. Czasami zdarza się, że czy Bóg słyszy takie rzeczy, jak mówimy, że spotkanie było okropne, samochód jest lipny, dzieci niewdzięczne, mąż jest leniwy, albo mam awanturną żonę, mieszkam w jakiejś zapyziałej dziurze w ciasnym miasteczku czy mieszkaniu. Czy w ten sposób mówimy? Bo jeżeli w ten sposób mówimy, bo skoro tak mówimy, tak będziesz mieć, jak czujesz. I to, czego pragniesz, bo wypowiadasz. Bardzo mi się podobało to dzisiejsze świadectwo tutaj brata, który powiedział, że moc słowa, wypowiadanego słowa. I właśnie o tym chciałbym mówić, że jest coś takiego, że właśnie to, co wypowiadamy na głos, ma właśnie moc. No bo zwróćmy uwagę, co się działo na samym początku, kiedy otwieramy pierwszą księgę. Pan Bóg wszystko stworzył. A jak to stworzył? Różdżką? Nie, właśnie słowem. Dał nam coś takiego jak wypowiadanie słów. I wszystko uczynił to, co powiedział. I dla nas też jest, powinno być to ważne, to, co wypowiadamy. Czy z naszych ust idzie błogosławieństwo, czy idzie przekleństwo. Więc pamiętajcie, że wypowiadane przez nas słowa mają właśnie w sobie moc. Jedną z też takich ciekawych historii Nowego Testamentu, którą też jest właśnie dla mnie taką ciekawą historią, gdzie do Jezusa przychodzi setnik. Poganin przychodzi do Izraelity i mówi mu, Panie, jest to w Mateusza, w Mateusza 8 rozdziale od 5 do 13, cała historia. Sparafrazuję ją troszeczkę. Setnik mówi do Jezusa, aby uzdrowił jego sługę. Ale co powiedział jeszcze? Pan Jezus był już gotowy iść do niego i go uzdrowić, bo bardzo kochał ludzi i chciał, żeby to każdy, kto prosi, żeby to otrzymał. Ale setnik powiedział, nie, Panie Jezu, nie przychodź do mnie do domu, nie jestem godzien, żebyś wszedł, bo jestem poganinem. Jeżeli wejdziesz do mojego domu, będziesz musiał przejść obrzęd oczyszczenia. Ja nie chcę Cię frasować, żebyś się kłopotał tym. Powiedz tylko słowo. Bardzo się zdziwił Pan Jezus tą wypowiedzią. I co powiedział? Mateusza 8:13. Dowódcy zaś powiedział, idź do domu, niech stanie się tak, jak uwierzyłeś. I właśnie o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Niech tak będzie. Tak pan, można tak powiedzieć, Pan Jezus to powiedział. To, co chcesz, niech tak będzie. Czy nie nasuwa wam się coś, z czym często na nabożeństwach tak mamy? Że wypowiadamy nasze słowo amen? Ono jest właśnie takim słowem. Jeżeli coś mówimy i ktoś mówi amen, to niech tak ci się stanie. Amen. Zgadza się. I to jest ważne, żeby pamiętać, że jeżeli modlimy się, a Pan Bóg słucha tego i podnosi brwi na nasze modlitwy, to chciałby powiedzieć, niech ci się tak stanie. I to jest właśnie ważne, żeby wypowiadać tak słowa w takiej ufności do Boga, że Bóg może odpowiedzieć amen. I zadajmy sobie pytanie, mając to na uwadze, czy w naszej sferze życia mamy tendencję do narzekania lub wypowiadania negatywnych słów? Kiedyś Andrzej powiedział taką ciekawą rzecz, że miał właśnie takie negatywne troszeczkę nastawienie, ale kiedy zaczął dziękować Bogu zamiast negować te rzeczy, całkiem odwróciła się sytuacja. I sobie też zadajmy pytanie, czy zamiast narzekać możemy dziękować? Postawcie sobie takie wyzwanie na ten nadchodzący tydzień. Właśnie, żeby jeżeli przyjdą trudności, to żeby właśnie zamiast narzekać, podziękować. I żeby Pan Bóg mógł powiedzieć na to amen. Zobaczcie, w Jakuba, w 3 rozdziale, w wersecie od 8 do 10, jest tam na pewno znany fragment. Ale nikt nie potrafi ujarzmić języka pełnego, niepohamowanego zła i śmiercionośnej trucizny. Naszym językiem wielbimy Pana i Ojca, a jednocześnie przeklinamy ludzi stworzonych na obraz Boga. Te same usta czynią innym szczęścia i przenikają ich, tak i moi przyjaciele nie powinno być może, nie powinno być. I zobaczcie, że ciężko jest ujarzmić nas język, ale możemy nad nim panować. Często możemy powiedzieć za dużo, ale możemy sobie to przemyśleć i możemy także przeprosić. A jak powinno być w naszym życiu? Skorzystam z przysłów, 16 rozdział, werset 24. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości. Tak powinno być wypowiadane nasze słowa. Kolejny krok, 4 krok. Czyli mieliśmy już 3 kroki. Teraz przechodzimy do 4 kroku. Rytuał wprowadzający do rozgrywki. Tak go nazwałem. Czyli zasady, w jakich powinniśmy się skupić, żeby lepiej działać. Często przed ważnymi decyzjami musimy się skupić. W jaki sposób możemy się skupić? Jeżeli mamy stanąć w walce duchowej o nasze grzeszne jakieś rzeczy, które są w nas, które odkrywamy, że one tam są, to przede wszystkim powinniśmy, dobrą praktyką jest to, że najpierw jest modlitwa na kolanach, że możemy wzywać Pana, żeby nam pomógł pokonać to, żeby wejść w Jego autorytet i wejść w Jego moc. A później, po tym, żeby faktycznie codziennie móc przeciwdziałać pewnym rzeczom lub rozprawiać się z jakąś trudną sytuacją, z rozmową kimś, na przykład, jeżeli mamy trudną sytuację, że będziemy mieli ciężką rozmowę, to możemy się także pozytywnie nastrajać, żeby wnieść pozytywną energię w to. A jak możemy to zrobić? Przytoczę taki pewien artykuł, który wyczytałem na temat brazylijskiego piłkarza Pele. Jeden z największych piłkarzy na świecie. Wiecie, co robił, jaki miał swój rytuał, zanim wyszedł na stadion, na murawę stadionu i zaczął grać? Miał taki swój rytuał. Szedł do szatni, do takiego miejsca, w którym nikogo nie było. Nie brał ze sobą piłki do nogi, ale brał dwie poduszki. Jedną kładł pod głowę, drugą przykrywał sobie twarz. I wiecie, co robił? Przypominał sobie pierwszy swój moment, kiedy zakochał się w piłce. Później zaczął sobie patrzeć na siebie, jak gra w tą piłkę. Jak strzela gole, jak dokonuje jakichś trików i tak dalej. I kiedy skakał myślami po różnych etapach swojego życia, był cały czas skupiony na tym właśnie, jak grać w tą piłkę. I kiedy wychodził na murawę boiska, zawsze był spokojny i opanowany. Normalnie rozgrzał się, wykonał parę ćwiczeń i był gotowy do gry. Dlatego też znalazłem taki ciekawy werset w pierwszym liście Piotra, 1:13. Jest to tłumaczenie z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Dlatego uporządkujcie swoje myśli. Jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Pierwsza część. Dlatego uporządkujcie swoje myśli. Kiedy modlimy się, często do nas Bóg może mówić, objawiać nam pewne rzeczy, a później musimy sobie uporządkować te myśli. Co powinienem zrobić dalej? Tak samo Mojżesz. Księdze Wyjścia. Czytamy też to, że zanim poszedł do Faraona, co zrobił? Stanął przed ludem. Włożył rękę za nadrze, okazała się trędowata. Włożył ją jeszcze raz, okazała się zdrowa. Rzucił laskę, zmieniła się w węża. Zobaczcie, musiał dokonać pewnych takich, żeby się upewnić, ułożyć sobie pewne rzeczy, zanim poszedł do Faraona i prosić go, żeby wypuścił jego lud. I bez względu na to, co nas dzisiaj spotka, warto mieć taką rozgrzewkę. Może cię pobudza utwór muzyczny Eyes of the Tiger z filmu Rocky Balboa. Bardzo energiczna, energetyczna muzyka. Może to cię pobudza do tego właśnie, do takiego działania, do takiego, że chce się dalej coś działać, że nie tracisz energii. I bez względu na to, czy dzisiaj staniesz przed wielką sceną, na której trzeba wypowiedzieć swoje zdanie, czy będzie to, nie wiem, stadion pełen ludzi, na którym będziesz występować, czy to będzie wystrzelenie rakiety na Marsa. Moja żona powiedziała w tym roku, że chce zrobić coś bardzo ciekawego, polecieć na Księżyc, na swoje urodziny. I dzieci po prostu mówią, mamo, nie możesz, to za daleko. Ale to jest właśnie to, żeby mieć tego wizję, że nieważne, co będziesz robić, jesteś skoncentrowany i skupiony na tym, co chcesz zrobić. Czy chcesz po prostu być dobrym rodzicem dla swojego malucha? To też wymaga nastroju, modlitwy i nastroju do tego, żeby być dobrym rodzicem dla swoich dzieci. I ostatni krok, już piąty. Nie porywaj się z motyką na słońce, go tak nazwałem. Bo mamy wielkie wsparcie ze strony naszego Boga. Czasami może się zdarzać, że w naszym życiu przychodzą trudne chwile. Miałem taką kiedyś trudną chwilę, kiedy obudziłem się o 2 w nocy i poczułem straszny lęk. Taki przerażający, przeszywający lęk wewnątrz. Rzadko mi się zdarzało, żebym miał coś takiego, ale poczułem taki lęk w sobie, wewnątrz. I miałem od razu straszne myśli na swój temat. Ginąłem wiele razy ze swojej ręki w bardzo różny sposób. I to było dla mnie naprawdę bardzo trudne przeżycie, ale wiedziałem, że jeżeli przyznam się do tego, że i tak jestem słaby, że mogę tylko zaufać, to w modlitwach przychodzi wolność. I może być tak, że ten nasz strach może nas paraliżować niestety. Może powodować, że chcemy coś zrobić, ale boimy się. Ludzka rzecz. Ale ważne jest tak, żeby myśleć pozytywnie. Nawet w tych trudnych chwilach, kiedy ogarnia nas strach, kiedy przerażenie jest w naszych oczach, kiedy jest niepokój, kiedy może w jakiś tam sposób mamy problemy z żoną, z mężem może i tak dalej, to nie powinno to nas przerastać. Powinniśmy być skupieni i pozytywnie o tym myśleć i świadomie podchodzić do tego problemu, mówić, rozmawiać i praktycznie brać to, co powiedziałem. Czyli uświadomić sobie, później przejść krok dalej. Pamiętać o słowach, które wypowiadamy. Pamiętać o zasadach, które mogą nas wprowadzić w ten taki pozytywny aspekt. I pamiętając o tym, że mamy orędownika w niebie. Że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Mamy ukrytą broń przede wszystkim w Słowie Bożym. Jest to niesamowita broń, która daje nam możliwość walki z tym wszystkim, co się dzieje w naszym duchowym życiu, które się później może przełożyć na nasze cielesne życie. Więc pamiętajcie o tym, że Pan Bóg jest po naszej stronie. Nie tylko Pan Bóg, ale On też posłał swojego Ducha Świętego, który może nas wyposażać we wszystko, co potrzebujemy do tego, żeby stanąć do naszej walki, wypowiedzieć wojnę temu, co się dzieje w naszym życiu i pamiętać o tym, że to Bóg działa. Czasami może być taka sytuacja, że może nam zabraknąć oddechu. To właśnie Duch Święty jest tym drugim oddechem, który może nas tchnąć do dalszych działań, bo w pierwszym rozterce poszliśmy własnymi myślami, ale Pan Bóg nas nie pozostawia, daje nam Ducha Świętego, który może nas pobudzić dalej do dalszego działania. Podsumowując, pamiętajcie o świadomości, tak, żeby sobie uświadamiać, z czym mamy do czynienia. Pamiętajcie o wypowiadaniu przez nas słowa, które mają moc. Pamiętajcie o zasadach, dzięki którym możemy bardziej się skupić i być pozytywnie nastawieni do tego, co się dzieje. I pamiętajcie o tym, że mamy wielkie wsparcie ze strony naszego Ojca w niebie i Ducha Świętego. On ma moc, wystarczy tylko poprosić. Pamiętaj, że On jest dobrym Ojcem i nie da nam tarantuli, gdy prosimy o cukierka. On da nam Ducha Świętego. On nas wypełni tym wszystkim, co ma dla nas najlepszego, jeśli tylko Go o to poprosimy. Zapamiętajcie, nie możemy wykonać Bożej pracy bez Bożej mocy. Amen.